Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szczerze powiedziawszy, bardzo podziwiam, że tu jesteście, bo wszystko jest przeciwko takim spotkaniom. Ja sam od klimatyzacji i upałów straciłem trochę głos. Mam nadzieję, że mi go nie zabraknie do końca dzisiejszego naszego spotkania. Mam opowiadać o firmie Idei, przez wielu uważanej za jedną z wielu utopii, w które wierzą naiwni. I spróbuję powiedzieć, jak ja próbuję funkcjonować zgodnie z tym, co profesor Hauser właśnie nazywa firma Idea. Żeby do tego dojść z pewnej perspektywy, zacznę od takiego przekonania. Według mnie Bóg stworzył dobro i zło, żebyśmy mieli wybór. I całe życie tworzy nam warunki do tego, żebyśmy po pierwsze mogli podejmować takie decyzje, po drugie też świat, który się permanentnie zmienia, daje nam szansę zmieniać się również osobiście. Możemy zmieniać poglądy, możemy zmieniać wartości, dojrzewać, iść w kierunku, który nas satysfakcjonuje. Polska co prawda nie jest krajem idealnym dla takiej postawy, ponieważ wielu twierdzi, że zmiana poglądów jest naganna i krytykuje często młodych komunistów, którzy później zmienili swoje poglądy za tamte dziecięce, młodzieńcze szaleństwa. Ja uważam, że zmiana poglądów jest dowodem na to, że się zmieniamy, że podążamy drogą rozwoju. Oczywiście jest bardzo ważne, dlaczego zmieniamy poglądy. Jeżeli to jest szczere, uczciwe, przemyślane, to jest zgodne z moją wartością. Jeżeli to jest koniunkturalne, polega tylko na powierzchownej propagandzie, to wstyd. Każdy z nas ma potencjał do tego, żeby być dobrym i przyzwoitym człowiekiem. Ja kiedyś zdecydowałem się, że będę swoje poczucie wartości i sens tego, co robię, budował na tym, żeby być pożytecznym, żeby mierzyć własną wartość, nie przez to, ile wynegocjuję, ile dostanę, ile wyszarpię od klienta czy kooperanta, tylko spróbuję budować swoje poczucie wartości na tym, co mogę dać innym. I to pomaga mi podejmować dzisiaj bardzo różne decyzje. Uczciwie powiem, że do tego przekonania dochodziłem też długo, bo właściwie chcę wam tak szczerze opowiedzieć o swojej drodze, która doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem. Dzisiaj wiem, że ważne w życiu są marzenia. Dawniej wydawało nam się, że to jest tylko taki przedmiot marzeń, to coś, czego nigdy nie osiągniemy, że ono musi być troszkę jak marchewka zawieszona na kiju, do której nigdy nie dobiegniemy. Dzisiaj uważam, że marzenie to przede wszystkim strategia na realizowanie ciekawych, ambitnych celów. I uważam wręcz, że brak marzeń, jeżeli praca nas nie zbliża do marzeń, to właściwie traci sens całe życie. Dla mnie wymarzonymi projektami, takimi, którym poświęcam chętnie wiele energii, jest robienie czegoś nowego, czegoś, czego wcześniej nikt nie robił. A ponieważ jeszcze ważniejsze niż to, że mam marzenia, jest to, żeby doprowadzać je do realizacji, to naprawdę cieszę się dopiero wtedy, kiedy te marzenia stają się rzeczywistością, kiedy mogę cieszyć się z tego, że funkcjonują. Jako szef przeszedłem długą drogę. Był okres, kiedy byłem autorytarnym przywódcą. To były przełom lat 80. i 90., czyli moment, kiedy padała komuna, kończył się stan wojenny, otwierały się nowe przestrzenie dla biznesu. Wtedy wszystkie moje doświadczenia związane ze współpracą z Europą Zachodnią bardzo się okazały praktyczne i przydatne. W efekcie moi pracownicy bardzo chętnie przyjmowali, że ja wiem lepiej, i byli szczęśliwi, że biorę odpowiedzialność, że mogę wyznaczać im trudne zadania, ale biorę też na siebie całe ryzyko. Każda sytuacja, w której miałem wątpliwości, budziła u nich lęk, a wręcz przerażenie. Doszedłem do momentu, w którym dzisiaj pracuję z bardzo dobrymi zespołami, często młodych ludzi, i z wielką radością przyglądam się temu, jak wychodzą z tej swojej skorupki lęków i różnych obaw, rozwijają skrzydła i próbują fruwać coraz wyżej. I radość daje mi to właśnie, że umiem ich ośmielić, dać im wiarę w siebie. Niegdyś skupiałem się na pytaniu, jak to zrobić. Czyli skupiałem się na technologiach, na poprawie organizacji, na tym, jak obniżać koszty produkcji, jak zwiększać wydajność, jak zwiększać rynki, jak zwiększać sprzedaż. Miernikiem swojego sukcesu uznawałem, że tym miernikiem jest zysk. Firma jest w dobrej kondycji, zarabia, może inwestować, rozwijać się, kupować nowe firmy, poszerzać się. W tym czasie też oglądałem lepszych, jeździłem po świecie na targi, patrzyłem, co się dzieje w trendach, próbowałem uczyć się projektować, ale bardziej to było podglądanie i adaptowanie cudzych pomysłów do naszych możliwości produkcyjnych. Ale szczęśliwie, nawet w tamtym czasie, kiedy byłem nie aż tak kreatywny, produkowałem zawsze rzeczy przydatne i pożyteczne i nie wstydzę się żadnego produktu. I myślę, że sprawdza się tutaj powiedzenie profesora Bartoszewskiego, że warto być przyzwoitym i to też dotyczy biznesu. Bo nie spotykam kooperantów, których oszukałem. Nie boję się spotkania z klientami, którzy mają moje produkty sprzed lat. Bo spotykam też pracowników, którzy wiedzą, że zapewniałem im lepsze płace niż wtedy były na rynku. Ja sam z kolei, dzięki temu, że zarabiałem stosunkowo dużo, cieszyłem się z tego, co dają pieniądze, między innymi wolność. Wtedy to na przykład polegało na tym, że mogłem sobie kupić auto typu diesel, a jak może wiecie, pamiętać na pewno nie pamiętacie, ale wtedy były kartki na benzynę, więc benzyna była limitowana, a diesla można było mieć tyle, ile się chciało, więc samochód z silnikiem diesla był kawałkiem tej wolności. Cieszyłem się z tego, że mogę kupić dzieciom banana, które wcześniej widywały tylko w firmach Disneya. No i to wszystko razem powodowało, że ten poziom myślenia, jak to zrobić, jak taniej, jak szybciej, jak zarabiać i zysk jako miernik, wydawał mi się satysfakcjonujący. Na całe szczęście też miałem okazję spotkać w życiu paru artystów, niezwykłych ludzi. Po pierwsze, pracowałem jakiś czas w Polskim Teatrze Tańca. Byłem szefem technicznym Teatru Tańca. I wtedy zobaczyłem, że niespecjalnie utalentowany inżynier, jaki świeżo po studiach, może być niezwykle pożytecznym partnerem dla artysty, scenografa, kogoś, kto wymyślił kostiumy, bo potrafię, współpracując z nim, doprowadzić jego wizję, jego marzenia do rzeczywistości. To doświadczenie z Teatru Tańca przeniosło się później na moją współpracę ze znanymi artystami, między innymi z Magdaleną Abakanowicz, z którą zrealizowałem dużą grupę rzeźb nierozpoznanych w Poznaniu na Cytadeli. Poznałem Igora Mitoraja Czernego z Pragi. I odkryłem, że ta współpraca, w której ja wnosiłem swoje kompetencje organizacyjne, odlewnicze, bo jestem z zawodu odlewnikiem, czy też czasami własne pieniądze, że ta współpraca daje nam wspólną satysfakcję. To znaczy, że mimo że nie jestem artystą, stawałem się współtwórcą tych wielkich realizacji. To ośmieliło mnie do tego, żeby mieć też własne marzenia, żeby pójść ścieżką, na której jednym z obszarów, na których można odnosić satysfakcję, jest kreowanie nowych produktów, nowych idei, nowych usług. Gdzieś po drodze trafiłem na taki moment, w którym uznałem, że powinienem mieć własną uczelnię. Wtedy powstała Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, byłem właścicielem kilkunastu gazet i rozgłośni radiowych i chciałem kształcić własnych dziennikarzy. Później poznałem profesora Eliasza, który założył SWPS i on doszedł do wniosku, że jestem dobrym kandydatem, żeby kontynuować jego misję założyciela tej uczelni. To z kolei otworzyło mnie na zupełnie nowe doświadczenia. Poznałem psychologów, siłę humanistyki. Odkryłem niezwykle inspirującą wiedzę humanistyczną. Też poznałem na tygodniowym rejsie Wojtka Eichelbergera, z którym się do dzisiaj przyjaźnię i zrozumiałem, że tak naprawdę życie to jest tylko ta jedna sekunda, ponieważ wszystko jest albo wspomnieniem, albo prognozą. Natomiast życie jest tylko teraz. Jak do was patrzę, to ta sekunda to jest życie. Z innej perspektywy poczułem, że fala jest morzem, czyli mówiąc inaczej, nasze egocentryczne zachowania są śmieszne, bo jesteśmy częścią większej całości. Z jednej strony znika trochę ego, co nam wszystkim dobrze robi, ale z drugiej strony zyskujemy odwagę, bo jesteśmy częścią większej całości, jesteśmy kawałkiem kosmosu. To też otworzyło mnie na bliższe relacje z ludźmi, a co najważniejsze, zacząłem umieć radzić sobie z własnymi lękami, problemami, obawami po to, żeby uzyskać właśnie swobodę w kontaktach z innymi ludźmi, przestać siebie poganiać, wiecznie mieć do siebie pretensje i żale, docenić się, zacząć mierzyć własny sukces nie tym, co chciałem zrobić i o czym ciągle marzę, tylko umieć też spojrzeć na siebie przez to, co już osiągnąłem, nabrać trochę cierpliwości, polubić się trochę. Gdzieś po drodze pojawiły się też moje doświadczenia z projektowaniem. Tak się złożyło, że zorganizowałem pierwsze w Poznaniu Dni Designu i wtedy szczęśliwie poznałem profesora Vergantiego z Mediolanu. To jest jeden z takich najważniejszych badaczy procesu projektowego. Opracował sam taką ścieżkę projektową, która prowadzi do sukcesu i odkryłem dzięki, też podjąłem decyzję, że będę chodził na studia, które on przygotował w Poznaniu, podyplomowe i zrozumiałem sens procesu projektowego, który pokazał mi, że projektowanie to nie jest dzieło artysty, który ma własne wizje i marzenia, tylko projektowanie może zaczynać się zupełnie z innego miejsca, czyli z mojej wiedzy o potrzebach ludzi, że ten proces może się zacząć od ciekawych materiałów przygotowanych przez antropologa, socjologa lub psychologa, że z tą wiedzą, z tą inspiracją można przystąpić do procesu projektowego, który ma bardzo przemyślany przebieg, jest przede wszystkim pracą zespołową, w której zespół, jak jest dobrze dobrany, może mieć potencjał, który przewyższa znacznie wszystkich geniuszy tego świata. I że można osiągać efekty, które nas wszystkich zdumieją, zaskoczą. I wtedy miejsce pytania, jak to zrobić, zajęło pytanie ważniejsze i ciekawcze. Co, dla kogo, ewentualnie z kim. I to pytanie prowadziło mnie po pierwsze w tym kierunku, że zmieniłem własne firmy. Na targi zacząłem jeździć nie po to, żeby podglądać innych, tylko żeby pokazywać produkty, których jeszcze nikt wcześniej nie wymyślił. I przeżyłem też miłe chwile, kiedy odkryłem na kolejnych targach, że kopiują moje produkty Włosi i Niemcy, że to, co myśmy uznali za warte zachodu, dla nich stało się warte kopiowania. Z innej strony zrozumiałem też, że niezwykle skuteczny jest styk human touch i high tech, czyli ten moment, w którym ciekawa inspiracja humanistyczna, wiedza o człowieku, o jego marzeniach potrafi w połączeniu z technologią, z organizacją doprowadzić do optymalnych rozwiązań. Na bazie tych doświadczeń zdecydowałem z gronem przyjaciół, między innymi z Lidewey, Edelkort, Zeithoven, że spróbujemy stworzyć w Polsce nową, oryginalną, zupełnie inną szkołę projektantów, czyli School of Form. School of Form, która wiedziała, że nie chcemy kształcić artystów, którzy przy pomocy designerskich projektów będą chcieli zadziwić świat, a ich wyroby będą trafiały w najlepszym wypadku jako dekoracja na targach, a marzą o tym, żeby trafiły do muzeów designu. Tylko przygotujemy projektantów nowej generacji, którzy zaczną swoją pracę projektową dopiero wtedy, kiedy uznają, że mogą dzięki temu rozwiązać jakiś istotny problem. W efekcie w School of Form uczymy studentów wpierw psychologii, antropologii, filozofii i socjologii, a dopiero na bazie doświadczeń, które nosi im oglądanie ludzi, pozwalamy im szkicować pierwsze pomysły, które rozwiązują cudze problemy. I tak powstają projekty, które zadziwiają świat. Wielu z absolwentów School of Form pracuje w świecie, inni otworzyli własne firmy. Jestem bardzo dumny z nich. Gdzieś też zrozumiałem i dlatego też wspieram taką markę Tre Product. To jest spółka Tomka Rygalika, której claimem jest lepsze życie polega na tym, żeby odrzucić wszystko, co zbędne. Czyli myślę, że to klarowne, nie ma co tego tłumaczyć, ale wiemy, że podróż jest prostsza, jak mamy mniej bagażu. Na tym też polega życie. Kilka lat temu poznałem profesora Jerzego Hausnera, który o firmie idei myśli na to, patrzy perspektywy naukowca, kogoś, kto bada rynek, świat. I pierwsze się bardzo zaprzyjaźniliśmy, ale dzięki niemu zrozumiałem, że wiele rzeczy, które czułem intuicyjnie, że są dobre, że to tak powinno być. On to dzięki globalnemu spojrzeniu na cały problem pięknie opisuje i dobrze o tym mówi. To jest zwarta wiedza, w której on wyraźnie rozróżnia te firmy, które swoją wielkość rozumieją w ten sposób, że przejmują kooperanta, żeby przejąć jego marże, że rozwijają się w ten sposób, żeby być coraz większe, że ich nadrzędnym celem jest optymalizowanie zysków i zwiększanie sprzedaży, dominowanie na rynku, przejmowanie konkurencji, narzucanie wszystkim własnego punktu widzenia. Alternatywą dlatego są firmy, które Hausner nazywa archipelagiem. To znaczy, że jest to wiele firm połączonych różnymi nićmi kooperacji i biznesowymi. I te firmy, mając świadomość tego, że łańcuch pęka tam, gdzie jest najsłabsze ogniwo, działają w ten sposób, że pomagają tym firmom, które są słabsze. W ten sposób edukują tych mniej sprawnych, przekazują im swoje know-how. Wszystko po to, żeby wzmocnić łańcuch, który łączy ich w jedną wielką przygodę biznesową. Te firmy zrozumiały też, że zysk jest bardzo ważną rzeczą, ale nie jest celem, tylko jest środkiem do osiągania celów. Tym celem mogą być znacznie ważniejsze też często społeczne projekty. Waga tego, co robimy, zwłaszcza w kontekście tego, jak globalna gospodarka dewastuje świat, tego typu refleksje są niezbędne. I Hausner o tym bardzo mądrze i dobrze pisze. Ja sam rozumiem go, uczę się od niego i mam nadzieję, że znajdę jeszcze więcej dobrych idei w ramach tego, co dzisiaj robię ja i moje dzieci. Odkryłem też po drodze, trochę też dzięki tym warsztatom z Wojtkiem Eichelbergerem, że aby wejść na taką drogę, trzeba przede wszystkim pozbyć się lęku, bo ta potrzeba budowania imperium, gromadzenia kapitału, przejmowania wszelkich konkurentów, dominowania na rynku, w dużym stopniu wynika z lęku przed tym, co się wokół nas dzieje. Więc to, co w życiu osobistym jest też często przyczyną naszego stresu, zabiegania, utraty radości życia, czyli lęk, też ustawia te firmy, te właśnie takie, które chcą dominować w pozycji, czy ich pozycję wyznacza właśnie lęk, obawa przed przyszłością, więc ważną częścią mojej filozofii, którą też próbuję przekazać moim wnukom, jest to, żeby radzić sobie z lękiem, albo mówiąc jeszcze inaczej, nie wywoływać lęku, zwłaszcza u dzieci, w tej fazie, w której bardzo często stosując nieprzemyślane metody edukacyjne, a bywa nawet, że z miłości, dzieci ciągle straszymy, opowiadając im, nie rób tego, bo się wywrócisz, jak nie zdasz tego egzaminu, to wylądujesz na bruku. I bardzo często i w szkole, i w domu używamy strachu i lęku jako motywacji do działania, co musi się skończyć tym, że wychowujemy dzieci, które nie będą umiały wziąć odpowiedzialności i ryzyka za własne życie. Będą próbowały szukać kogoś, kto w zamian za całą wolność, którą mu oddadzą, będą chcieli im stworzyć wrażenie, że jest bezpiecznie. Dlatego jestem przekonany, że praca z lękiem jest jednym z ważniejszych elementów tego, co możemy zrobić, nim staniemy się dorośli. Zdaję sobie sprawę, że to przejście od etapu, na którym nie doceniamy się, mamy więcej strachu niż gotowości do jego pokonania, to, że szukamy szefa, który jest autorytarny, czy też sami stajemy się autorytarnym szefem, do momentu, w którym lubimy być z ludźmi, szukamy osób, które nam imponują, nie obawiamy się zespołu, w którym będą lepsi od nas. To, że nie boimy się konkurencji, to, że jesteśmy gotowi do współpracy z konkurentem, to wszystko jest proces, który trzeba przejść. Myślę, że szczęśliwie wiemy o tym coraz więcej i przybywa okazji, żeby się wpierw o tym wszystkim dowiedzieć, a potem spróbować tego w praktyce. Powtórzę za Bartoszewskim, że bez względu na to, jakie skomplikowane będzie życie, ile nam przyjdzie pokonać barier, warto zostać przyzwoitym i zaplanować tak to życie, żeby się nie skupiać wyłącznie na zysku, bo tak szczerze powiedziawszy, ubywa ludzi, którzy chcieliby, żeby ich życie podsumować tym, że był bogaty, albo też z innej perspektywy ubywa pracowników, którzy chcieliby poświęcić swoje życie tylko po to, żebym ja był bogatszy. Jeszcze z innej perspektywy taka koncentracja na zysku bardzo często odciąga nas od rzeczy ważniejszej, czyli od wartości, bo jeżeli zysk ma priorytet, jest najważniejszy, to bywa, że spycha nas z tej ścieżki przyzwoitości. Myślę, że jak na temperaturę w tej sali, to już dosyć nagadałem. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę.